przegląd wydarzeń tygodnia.
Papież Franciszek modlił się przy grobie błogosławionego Pawła VI. W Indonezji zakończyły się Azjatyckie Dni Młodzieży. Należący do Stolicy Apostolskiej Szpital Pediatryczny Dzieciątka Jezus będzie leczył dzieci w Jordanii. Korea Południowa liczy na pomoc papieża i Stolicy Apostolskiej w nawiązaniu dialogu z Koreą Północną. O Bożym Miłosierdziu jako źródle nadziei mówił Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Franciszek pozdrowił też pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę oraz zaapelował o ustanie przemocy w Afryce, szczególnie w Nigerii i Republice Środkowoafrykańskiej. Stolica Apostolska dementuje wiadomość o rzekomym poparciu papieża dla brazylijskiej pary gejów z okazji chrztu trojga adoptowanych przez nią dzieci. Czesi poprosili Franciszka o możliwość zorganizowania w ich kraju Światowych Dni Młodzieży w 2022 roku. Ojciec Święty prosi młodych o wypełnienie przedsynodalnej ankiety. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Han. Zapraszam na przegląd najważniejszych papieskich i nie tylko wydarzeń minionego tygodnia. W zeszłą niedzielę rano Franciszek modlił się przy grobie Pawła VI w grotach watykańskich. 6 sierpnia przypadła 39. rocznica śmierci błogosławionego papieża Montiniego. Wcześniej w pobliżu jego grobu odprawiona została Eucharystia, której przewodniczył biskup Marcello Semeraro, ordynariusz diecezji Albano, na terenie której leży Castel Gandolfo, gdzie zmarł Paweł VI, mówi biskup Semeraro. Zaraz po zakończeniu mszy przyłączyliśmy się do papieża, który modlił się z nami w ciszy. Trwało to dość długo. Dla mnie było to bardzo wzruszające, bo wiemy, że z różnych powodów Franciszek jest związany z Pawłem VI. Często się do niego odwołuje. Zna na pamięć jego adhortację Evangelii Nuntiandi. On też przewodniczył jego beatyfikacji. Mamy nadzieję, że już niebawem dojdzie do jego kanonizacji. W Indonezji zakończyły się Azjatyckie Dni Młodzieży. Zdaniem kardynała Luisa Tagle z Filipin wydarzenie to stało się silnym impulsem misyjnym. Azja wciąż bowiem pozostaje dla Kościoła peryferią. Chrześcijanie są tam mniejszością. Jednakże dla młodych katolików, którzy gromadzili się w tych dniach w Indonezji, bycie mniejszością jest bodźcem, by być Kościołem misyjnym, otworzyć się na innych z miłością i współczuciem, mówi kardynał Tagle.
Ja już po raz trzeci uczestniczyłem w Azjatyckich Dniach Młodzieży. W Indonezji miały one charakter szczególny ze względu na ich temat. Misja młodych w społeczeństwie wielokulturowym. Dla nas wielokulturowy oznacza zarazem wieloreligijny. Chodzi o to, by wnieść w to wymiar wspólnoty spotkania. Nie tylko wielość, ale i jedność. Do tego potrzebny jest dialog. Dla nas, Kościoła w Azji, ważne jest, by młodzi dali początek nowej kulturze, postawie dialogu, by umieli docenić różnorodność. Różnice nie muszą prowadzić do podziału, lecz mają ubogacać cywilizację i społeczeństwo.
Należący do Stolicy Apostolskiej Szpital Pediatryczny Dzieciątka Jezus będzie leczył dzieci z Jordanii. Z pomocy skorzystają zarówno sami Jordańczycy, jak i uchodźcy, których jest w tym kraju ponad 700 tysięcy. Stosowną umowę podpisali we wtorek w Amanie dyrektor rzymskiego szpitala oraz przedstawiciel wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców. Rzymscy pediatrzy przyjadą do jordańskich szpitali, by pomóc w przeprowadzeniu skomplikowanych operacji. Przewiduje się, że jeszcze w tym roku skorzysta z tego 300 dzieci. Korea Południowa liczy na pomoc papieża i Stolicy Apostolskiej w nawiązaniu dialogu z Koreą Północną, przypomina biskup René Dupont, biskup senior diecezji Andong. Podkreśla on, że świat musi stanowczo reagować na zagrożenie ze strony reżimu Kim Jong-una. Przestrzega jednak, by z tą dyktaturą nie utożsamiać całego społeczeństwa. Dlatego ważne jest, by na północną część Półwyspu Koreańskiego docierały pozytywne sygnały o woli dialogu i pojednania. Na tym, zdaniem biskupa Dupont, polega polityka nowego prezydenta Korei Południowej, Moon Jae-ina, który jest praktykującym katolikiem i poprosił papieża o pomoc w nawiązaniu relacji z komunistycznym reżimem z północy. Taka postawa jest bardzo ważna, bo tylko my, żyjący w wolnym świecie, możemy wystąpić z inicjatywą dialogu, podkreśla biskup Dupont.
W rzeczywistości nie wiemy, do czego zmierza przywódca Korei Północnej, bo jeśli nawet jest w stanie zrzucić bombę atomową na Amerykę, zdaje sobie jednak sprawę, że jak tylko wystrzeli rakietę w stronę Stanów Zjednoczonych, to tego samego dnia zostanie unicestwiony przez Amerykanów. Pamiętajmy, że mowa tu o dyktatorze, który wszedł w pewien nurt i trwa w nim do końca. Hitler zachowywał się tak samo. Trwał aż do dnia, kiedy popełnił samobójstwo. Przywódca Korei Północnej z nikim się nie liczy, nikogo nie słucha, z nikim nie prowadzi dialogu. Miał on starszego brata, który mógłby go zastąpić, ale został zamordowany. Jest to dyktator absolutny. Jak się to wszystko skończy? Być może pewnego dnia ktoś wyciągnie rewolwer i go zastrzeli. Nikomu nie udało się nawiązać z nim dialogu, ale trzeba próbować, bo nie wiemy, jakie są jego zamiary.
Wobec ludzkiego bólu Jezus odczuwa miłosierdzie, otwiera na oścież swoje miłosierne serce, by przebaczać skruszonym grzesznikom. Mówił o tym papież podczas środowej audiencji ogólnej. Katecheza była poświęcona właśnie Bożemu miłosierdziu, które dla człowieka jest źródłem nadziei. Jej tekstem wyjściowym była słynna scena z Ewangelii według świętego Łukasza, gdzie zaproszony przez faryzeusza Szymona Jezus z miłosierdziem odnosi się do grzesznej niewiasty, która pada mu do nóg i namaszcza jego stopy wonnym olejkiem. Ojciec Święty zaznaczył, że i my często zbyt lekko traktujemy Jezusowe przebaczenie i bywa, że sami uważamy się za doskonałych, pogardzając innymi. To smutne, dodał papież.
My, którzy przyzwyczailiśmy się doświadczać przebaczenia grzechów może nazbyt tanim kosztem, powinniśmy czasami sobie przypominać, ile kosztowaliśmy miłość Boga. Każdy z nas kosztował niemało. Kosztował życie Jezusa. On oddał je za każdego z nas. Jezus nie idzie na krzyż za to, że uzdrawiał chorych, że głosił miłość, że wypowiadał błogosławieństwa. Syn Boży idzie na krzyż przede wszystkim dlatego, że przebaczał. On przebacza grzechy, bo pragnie całkowitego, ostatecznego wyzwolenia serca człowieka, bo nie może znieść, że człowiek trawi całe swoje życie z tym niezmywalnym tatuażem, z tą myślą, że nie zostanie przyjęty przez miłosierne serce Boga. I z tymi uczuciami Jezus wychodzi naprzeciw grzesznikom, z których my jesteśmy pierwsi.
Pozdrawiając na audiencji ogólnej w środę Polaków, Franciszek nawiązał do pielgrzymkowego szczytu, jaki przeżywa nasz kraj.
Dziś w sposób szczególny jednoczę się duchowo z tymi, którzy z różnych miast Polski wędrują pieszo w pielgrzymce do sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze. Niech Matka i Królowa Polski przyjmie trud i modlitwy pielgrzymów i niech wyprosi u swego Syna pełnię łask dla nich, dla ich rodzin i dla całego narodu polskiego. Niech Bóg wam błogosławi.
Przed zakończeniem środowej audiencji ogólnej papież przypomniał o dramatycznych wydarzeniach w Afryce.
Głęboko zasmuciła mnie masakra dokonana w ubiegłą niedzielę w Nigerii na terenie kościoła, gdzie zabito niewinnych ludzi. Poza tym dzisiaj rano nadeszła wiadomość o morderczej przemocy, jaka ma miejsce w Republice Środkowoafrykańskiej w odniesieniu do wspólnot chrześcijańskich. Pragnę, aby ustała wszelka nienawiść i przemoc i by nie powtórzyły się te tak haniebne zbrodnie popełniane w miejscach kultu, w których wierni zbierają się na modlitwę. Pamiętajmy o naszych braciach i siostrach z Nigerii i Republiki Środkowoafrykańskiej. Módlmy się za nich wszyscy razem, odmawiając Zdrowaś Mario.
Preghiamo per loro tutti insieme. Ave Maria.
Stolica Apostolska dementuje wiadomość o rzekomym poparciu papieża dla brazylijskiej pary gejów z okazji chrztu trojga adoptowanych przez nią dzieci. Jeden z nich napisał do Franciszka w tej sprawie list. Otrzymał z Watykanu odpowiedź podpisaną przez asesora spraw ogólnych w sekretariacie stanu. Jest w niej mowa o wdzięczności papieża za list, a także o modlitwie o obfitość Bożych łask dla jego rodziny, aby żyli stale i wiernie po chrześcijańsku jako dobre dzieci Boga i Kościoła. Watykański List informuje poza tym adresata, że papież przesyła im swoje błogosławieństwo i prosi, by nie przestawali modlić się za niego. Tak sformułowany list z Watykanu został odebrany przez brazylijskich gejów jako papieska aprobata dla ich formy życia. Takiej interpretacji zdecydowanie sprzeciwia się zastępca dyrektora biura prasowego Stolicy Apostolskiej, Paloma Oveheiro. W oficjalnym oświadczeniu stwierdziła ona, że taka interpretacja jest fałszywa. Zaznaczyła, że watykańska odpowiedź jest zaadresowana do jednej tylko osoby i nie odnosi się bezpośrednio do treści listu. Zdaniem Palomy Oveheiro jest to ogólna watykańska odpowiedź na listy przesyłane do papieża. Czesi poprosili papieża o możliwość zorganizowania w ich kraju Światowych Dni Młodzieży w 2022 roku. Oficjalny list w tej sprawie skierował do Stolicy Apostolskiej kardynał Dominik Duka, przewodniczący czeskiego episkopatu. Biskupi poinformowali już o tym rząd, który w najbliższym czasie rozważy możliwość zaangażowania państwa w ewentualne przygotowania do tego wydarzenia. Jak podkreśla ksiądz Jan Balik, dyrektor sekcji do spraw młodzieży w tamtejszym episkopacie, wniosek czeskich biskupów spotkał się w Watykanie z życzliwym przyjęciem. Pracownicy byłej papieskiej rady do spraw świeckich, a dziś dykasterii do spraw rodziny, świeckich i życia doceniają naszą pracę z młodzieżą. To nawet z ich strony padła propozycja, czy nie chcielibyśmy być gospodarzem SDM. Nasi biskupi postanowili, że spróbują. Zobaczymy, co zdecyduje Ojciec Święty. Rozpoczęliśmy już ustalenia na różnych szczeblach z rządem, parlamentem, prezydentem, z władzami miasta Pragi. Staramy się wszystkim wyjaśnić, o co tu chodzi, jak wielkie może być to wydarzenie, że państwo musiałoby z Kościołem bardzo intensywnie współpracować. Na razie wszędzie napotykamy otwarte drzwi, co nas bardzo cieszy. Będziemy potrzebować wielu wolontariuszy. Liczymy, że wielu młodych przyjedzie do pomocy też z Polski i Słowacji. Myślimy, że jesteśmy w stanie to zorganizować, bo choć czeskie społeczeństwo nie jest katolickie, większość do Kościoła nie chodzi, ale jest tu dużo ludzi dobrej woli. Przekonaliśmy się o tym podczas spotkania zorganizowanego przez braci z Teze. Pomagali nam wszyscy, zarówno wierzący, jak i niewierzący. Liczymy więc na tę wewnętrzną otwartość naszych rodaków.
Tak polegamy na taką určitą wnętrzną otwartość naszych obywateli.
Ksiądz Balik zastrzegł, że choć gospodarzem SDM byłaby Republika Czeska, to jednak pierwszy tydzień wydarzenia, a zatem spotkania w diecezjach, odbywałyby się również na Słowacji i Węgrzech. Czeski duszpasterz młodzieży przyznał, że wpływ na decyzje czeskich biskupów miały też pozytywne ubiegłoroczne doświadczenia z Krakowa. Z tej okazji przybyło bowiem do Pragi 120 tysięcy młodych katolików, którzy pielgrzymowali do sanktuarium Dzieciątka Jezus. Ojciec Święty prosi młodych, aby wzięli udział w przygotowaniach do synodu biskupów, a konkretnie by wypełnili internetową ankietę przygotowaną przez sekretariat synodu. Franciszek pisze o tym w twicie z okazji przypadającego ONZ-owskiego Dnia Młodzieży. Podkreśla, że młodzi są nadzieją Kościoła. Pyta się ich, jak wyobrażają sobie swoją przyszłość, po czym odsyła ich do internetowej ankiety, bo zapowiedziany na październik 2018 roku synod będzie poświęcony właśnie młodym i ich powołaniu. Na znaczenie papieskiego gestu wskazuje sekretarz generalny synodu biskupów kardynał Lorenzo Baldisseri.
Bardzo się cieszę, że Ojciec Święty zwraca się tym tweetem do młodych w tym momencie, w dniu, kiedy obchodzi się Światowy Dzień Młodzieży. Pracujemy nad przygotowaniem synodu w 2018 roku. Wielką wagę przywiązujemy do komunikacji społecznej. Chciałbym podkreślić, że synod biskupów uruchomił niedawno specjalną stronę dla młodych. Chodzi tu przede wszystkim o nowy kwestionariusz dla młodych. Adres strony to youthsynod2018.va. Dzisiejszy tweet papieża będzie na pewno silnym bodźcem. W ten sposób zwraca się on bezpośrednio do młodych. Pamiętajmy, że podczas czuwania przed Światowym Dniem Młodzieży Franciszek powiedział: synod należy do młodych, to wasz synod.